Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w polskiej nauce, w oświacie wyższej i co dalej z kampanią samorządową, z planami rządu blisko studni nowego gabinetu. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, minister nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Zacznijmy może od właśnie pytania, co widzi pan jako najważniejsze cele resortu w tych kolejnych tygodniach i miesiącach? Kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, zbliża się trochę już ten moment, gdy będzie 100 dni nowego rządu? Co pan widzi jako takie najważniejsze cele w marcu?
Znaczy, rzeczywiście jesteśmy już na etapie pewnych podsumowań i kończymy te wszystkie analizy, no, bo trzeba jednak zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda stan finansów, jeżeli chodzi o budżet nauki. Przeglądamy te wszystkie umowy, robimy audyty, przeglądamy te wszystkie instytucje, przeglądamy te wszystkie zespoły doradcze, które były w ministerstwie, więc z tym wszystkim mamy do czynienia w tej chwili i myślę, że to w marcu się zakończy. Natomiast z dużych wyzwań, które mamy, to oczywiście przejęcie NCBiR-u, no bo widzimy też, co tam się dzieje i tutaj rzeczywiście trzeba będzie bardzo szybko działać, żeby uniknąć utraty jakichkolwiek środków finansowych. Więc pewnie to wszystko stanie się w przyszłym tygodniu, bo ustawa jest przyjęta, więc czekamy tylko, aż wejdzie w życie.
Czyli w przyszłym tygodniu NCBiR, który jest dzisiaj w centrum uwagi też posłów nowej koalicji, ale nie tylko też dziennikarzy, z wiadomych przyczyn, w przyszłym tygodniu NCBiR będzie przeniesiony zostanie pod resort nauki.
Tak, tak. Rzeczywiście my wiemy, co tam się dzieje, bo z panią ministrą Pełczyńską-Nałęcz rozmawiamy o tym. Formalnie to jest pod jej ministerstwem, więc te wszystkie działania prowadziła do tej pory jako pani minister. Natomiast też wczoraj rozmawiałem z posłem Jońskim, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tych kolejnych umów i tych rzeczy, z którymi w tej chwili mamy do czynienia i te sygnały też mieliśmy, więc na pewno będziemy od razu reagować i od razu będziemy próbowali to prostować. Tam rzeczywiście trzeba będzie pozamiatać, jeżeli chodzi o ten NCBiR i co do tego.
Ta instytucja jako taka przetrwa w tej formie, czy zostanie zlikwidowana docelowo?
Nie. W mojej ocenie przetrwa, bo co do samej idei, to jest bardzo dobry pomysł, bo potrzeba takiej instytucji, która będzie takim pomostem między nauką, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, a przemysłem i podmiotami gospodarczymi, no bo pewnie jakbym dzisiaj się zapytał, czy my wiemy w ogóle, co ci nasi naukowcy w Polsce wymyślili w ostatnim roku, dwóch, trzech czy czterech latach, to nikt z nas nie byłby w stanie odpowiedzieć.
To projekty związane na przykład z rozwojem nauki i w przestrzeni kosmicznej, tak?
To jest sporo. Nie, to jest sporo i chemia, i kwestie kosmiczne, i kwestie sztucznej inteligencji, więc elektronika, energetyka, więc to jest sporo rzeczy. Natomiast problemem jest, żeby to później wdrażać w praktyce i taki NCBiR to jest świetny instrument do tego, żeby to robić, tylko musi być to robione mądrze, uczciwie, a bez takich kombinacji, jak były, że rozdawano setki milionów złotych firmom, które 5 dni przed konkursem się rejestrowały z kapitałem 5 tysięcy złotych.
Wracając do tych podsumowań, jak rozumiem, też te audyty, które pan zlecił, jeśli chodzi o całą sferę szkolnictwa wyższego, tych wszystkich agend, instytucji, one też się będą powoli w marcu zamykać.
Tak, tak. Chcemy przygotować taki raport i takie podsumowanie i to będzie się niewątpliwie zamykało. No, efektem tego też będą decyzje dotyczące likwidacji niektórych instytucji, no bo widać wyraźnie, że niektóre instytucje powstawały tylko po to, żeby ktoś mógł nieźle na tym wszystkim zarobić. Chociażby takie Centrum GovTech, instytucja, która powstała w ubiegłym roku, de facto zaczęła działać w październiku czy w listopadzie i zatrudniła nagle 150 osób. I jest problem teraz, co z tymi osobami zrobić. Więc też będziemy to pokazywać, co to są za osoby, skąd one się wzięły, więc też będziemy chcieli pewnie tą instytucję likwidować, ale to nie znaczy, że tych zadań nie będziemy realizowali dalej, bo co do idei, dobrze jest, żeby również minister miał taki instrument promocji nauki w Polsce i między innymi to będziemy robić właśnie wykorzystując ten majątek, który jest w tej instytucji.
A sprawa Kolegium Humanum, jak pan na nią reaguje, bo wydaje się, że dzisiaj to też jest jeden z tematów w ramach tych, jeden z tematów, który też budzi dużo uwagi.
Przyznam się szczerze, że od razu obejmując tekę ministra już pod koniec grudnia, w styczniu zauważyłem, jak dużo różnych anonimów przychodzi, jak dużo różnej korespondencji przychodzi, jeżeli chodzi o Kolegium Humanum, więc widać było, że coś tam jest nie tak, dlatego też zleciliśmy komisję akredytacyjną i poprosiliśmy komisję akredytacyjną o to, żeby kompleksowo zbadać jakość nauki na tej uczelni. Jak się okazuje, sytuacja jest dużo poważniejsza. Też mamy wiele w tej chwili głosów, zapytań, no ale też uspokajam wszystkich, którzy tam studiują, uspokajam wszystkich studentów. To nie jest tak, że dzisiaj nagle będziemy zamykać uczelnie, bo to są procedury, no musi się rozstrzygnąć sprawa sądowa, muszą się potwierdzić te wszystkie zarzuty. Podobnie jest, jeżeli chodzi o dyplomy, też uspokajam. To nie jest tak, że jakieś dyplomy decyzją ministra będziemy unieważniać. To też jest wszystko na drodze sądowej. To jest podobnie jak z plagiatami, więc generalnie to jest ta sama procedura. Natomiast każdy z tych, którzy na tej uczelni studiowali, no po prostu musi się uderzyć w piersi, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie tak, no dobra, zapłaciłem 10 tysięcy i po 3 miesiącach dostałem dyplom MBA, no to generalnie proszę się nie zdziwić, jeżeli państwo polskie zareaguje i powie, no nie, taki dyplom jest nieważny.
Też jest pytanie, czy to będzie przyczynek do szerszego spojrzenia na szkolnictwo wyższe.
Niewątpliwie tak, niewątpliwie tak. Powiem szczerze, że takich sygnałów, jeżeli chodzi o inne uczelnie, jest również bardzo, bardzo dużo. Myślę, że musimy w tej chwili postawić na jakość. Ja to wszędzie mówię, że to jest kluczowa sprawa w tej kadencji. Jakość nauki. To nie może być tak, że są studia podyplomowe, które na przykład dają jakiekolwiek kwalifikacje. Tu mówimy o MBA-u, no dobrze, ale są kwalifikacje, jeżeli chodzi o, nie wiem, nauczycieli, o jakichś asystentów społecznych. No więc różne są studia. I one są w ogóle bez żadnej kontroli. Czyli nikt nie kontroluje tego, że ktoś po takich podyplomowych studiach może pójść i na przykład uczyć w szkole, więc my musimy po prostu w tej sprawie podjąć bardzo szybkie i radykalne decyzje i tak będzie, tylko będzie to wymagało zmiany ustawy i szykujemy już w tej chwili zmiany ustawy po to, żeby ten system uszczelnić, więc sygnalizuję wszystkim państwu jakość nauki, nie ilość uczelni, a jakość.
Ustawa o szkolnictwie wyższym.
Tak, ustawa o szkolnictwie wyższym, bo tam trzeba te zapisy pozmieniać po to, żeby również kontrola nad tego typu uczelniami była.
A kiedy takie zmiany, ta ustawa, ta nowelizacja może być?
No chciałbym, żeby to było pierwsze półrocze, więc bardzo szybko chcemy nad tym pracować i oczywiście też uspokajam wszystkich, to będzie konsultowane ze środowiskiem, więc to nie będzie projekt poselski, który nagle wchodzi i w przeciągu 2 dni jest załatwiany, więc to jest poważna sprawa. Oczywiście będą różne zdania, no bo są różne interesy, inne interesy mają szkoły publiczne, inne szkoły prywatne, no ale w sprawie jakości myślę będzie pełna zgoda. Po prostu nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek uczelnia była drukarnią dyplomów.
Też pytanie ogólne, myślę, nad tym wszystkim jest takie, co pan zastał w resorcie, który został oczywiście podzielony był resort nauki i szkolnictwa wyższego i oświaty. To jest inna konstrukcja niż była w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak. No wróciliśmy do tego, co było.
Tak, ale co pan zastał w resorcie, w środowisku po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza po tych kontrowersyjnych, tak to eufemistycznie ujmę, latach rządów pana ministra Czarnka? Jakie pan miał pierwsze wrażenie, gdy pan rozmawiał ze studentami, ze środowiskiem naukowym? O czym też mówili, co wymaga zmiany najpilniejszej?
Znaczy, rzeczywiście to pan redaktor dotknął bardzo ciekawego tematu, bo pierwsze wrażenie było takie, że wszyscy są jacyś wystraszeni, nie wiedzą jak się zachować, w ogóle nie przyzwyczajeni do tego, że minister o coś prosi, dyskutuje, rozmawia, zaprasza, więc dało się to zauważyć w pierwszym miesiącu, taką wielką nieufność. Natomiast mam wrażenie, że w tej chwili środowisko akademickie, bo przecież jesteśmy po wczorajszym spotkaniu z przewodniczącymi wszystkich samorządów studenckich, więc myślę, że już wszyscy zauważyli, że te dwa miesiące to jest przywrócenie dialogu, że ministerstwo rozmawia, ministrowie rozmawiają, że szukamy rozwiązań, wzajemnie się poznajemy, zdobywamy zaufanie do siebie, bo to jest bardzo istotne, więc myślę, że to jest w ogóle kluczowa sprawa. I po tych wszystkich spotkaniach ja cały czas słyszę, że takiego spotkania to przez ostatnie 8 lat nie było, że wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Może nic nie załatwią na tym spotkaniu, ale sam fakt, że to się odbywa, że można zgłosić te problemy, no bo wiadomo, że wszystkiego od ręki się nie załatwi, ale my to monitorujemy, wiemy jakie są problemy środowiska i będziemy je rozwiązywać.
Z takimi rzeczami, które się do pana trafiały się na tych spotkaniach, coś jeszcze jest nowego, jeśli chodzi o sprawy nauki, które wcześniej nie było też w dyskusji?
Cały czas jest coś nowego, bo ja po pierwsze tak, uważam, że bardzo mało w ogóle mówimy o nauce. To nie jest oczywiście pretensja do środowiska, ale też namawiam wszystkich i nauczycieli akademickich, i profesorów, i kadrę, i szefów instytutów. Trzeba się zacząć chwalić tym, co my w ogóle w Polsce robimy, bo to nie jest wcale tak mało i to nie jest wcale źle robione, tylko nikt o tym nie wie, nikt się tym w ogóle nie interesuje, więc też w opinii publicznej całe szczęście, że jestem spoza tego środowiska, więc mam absolutnie wielki dystans i inne całkiem spojrzenie.
Czyli to się okazało, co działa na pana korzyść.
Tak, to była dyskusja, tak, pamięta to pan, pamiętam, ale oczywiście,
w ubiegłym roku, że minister nauki staje ktoś, kto nie jest
ze środowiskiem naukowym. Myślę, że to jest absolutnie, też już wszyscy to dostrzegają, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo mając taki dystans, to też mogę spokojnie mówić, czego brakuje z punktu widzenia normalnego odbiorcy i obywatela, więc dzisiaj wszyscy wiedzą, że są uczelnie wyższe, że są naukowcy, że oni coś tam robią, natomiast jakby się kogoś zapytać, do czego ta nauka jest potrzebna, no to każdy powie, nie, no do niczego, no żeby studentów kształcić, a to nie jest tak, to jest kluczowa sprawa dla rozwoju polskiej gospodarki. To nie jest przypadek, my mamy takie analizy, że złotówka włożona w badania i rozwój to jest zwrot 13 zł do budżetu, w związku z czym wszystkie kraje idą w tą stronę. My jeżeli nie pójdziemy w stronę badania i rozwoju, to niestety cofniemy się.
Ale też jest, pytam o ministra Czarnka, bo sprawa jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe jest o tyle złożona, że wcześniej ministrem, że to jest taki cały konglomerat rzeczy, które w jakimś sensie zapoczątkował minister Gowin swoją reformą.
Tak, tak.
Później
tak.
Minister Czarnek ją korygował, w zasadzie cofał. No i teraz nastąpiła zmiana władzy. Więc jak rozumiem, ta nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym to też jest taki początek też tych procesów.
Nie, oczywiście, że to jest początek procesów. Całe szczęście i z tego się ogromnie cieszę, że również środowisko akademickie zdaje sobie sprawę z tego, że tą ustawę trzeba skorygować i trzeba ją znowelizować. Powiem więcej, szykujemy również nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Więc ja się też ogromnie cieszę, że tam jest zrozumienie, że ta Polska Akademia Nauk jako instytucja, ona musi wejść w XXI wiek, czyli musi również przyjąć takie rozwiązania nowoczesne, musi się otworzyć na młodych profesorów, musi zmienić trochę zasady funkcjonowania. Ta dyskusja też jest i też za chwilę pewnie projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk będzie. Więc to jest szereg procesów, jeżeli chodzi o całą legislację. Teraz też szykujemy kilka propozycji w innych ustawach, bo środowisko różne zgłasza propozycje, chociażby w ustawie o zamówieniach publicznych, no bo rzeczywiście na to, jak się spojrzy zdroworozsądkowo, no to trudno w badaniach o zamówienia publiczne prowadzić, jak się potrzebuje jakiś odczynnik z dnia na dzień.
Jedną z pierwszych rzeczy, którą pan zrobił jako minister, to była interwencja w jednym z akademików.
Oj, tak, tak.
I teraz pytanie, co właśnie rozmawialiśmy o nauce, a co ze sferą, nazwijmy to tak, górnolotnie sferą bytową studentów, bo też jest o tym trochę polityczna dyskusja, i w środowisku lewicy, i nie tylko, że tutaj są też pilne zmiany potrzebne, jeśli chodzi o miejsca w akademikach, że studenci nie mają czasami możliwości no w ogóle rozpoczęcia studiów, bo nie mają gdzie mieszkać. Ceny mieszkań, wynajmu mieszkań na przykład w Warszawie są jakie są, nie ma miejsc w akademikach. No i co? Długoterminowy to jest proste oczywiście, ale co pan tutaj widzi, jako
tak,
że trzeba zrobić?
Rzeczywiście.
Bardziej nawet w tej kadencji niż
nie, no jasne,
w tym półroczu.
Rzeczywiście to jest kolejne nowe odkrycie, tak to można powiedzieć. No bo ja doskonale znam system finansowania nauki, bo byłem przecież w Komisji Budżetu i Finansów. Wiele godzin spędziliśmy dyskutując, jak to jest finansowane. Natomiast rzeczywiście ten problem absolutnie nie był problemem kluczowym, a w mojej ocenie to jest sprawa kluczowa dla rozwoju.
Poprzedni rząd to zaniedbał po prostu.
Jest to zaniedbane. Jeżeli ja pierwsze co, to po tej słynnej Jowicie w Poznaniu, gdzie pojechałem, zobaczyłem, porozmawiałem ze studentami, zdałem sobie sprawę z tego, jak to jest ogromnie ważny problem. Zresztą Jowitę ze swoich czasów studenckich pamiętałem, więc też wiedziałem, że to jest rzeczywiście kultowe miejsce, jeżeli chodzi o studentów w Poznaniu. Ale co się okazało? Że w Polsce mamy 1 200 000 studentów, 100 tysięcy akademików, 100 tysięcy miejsc w akademikach, z czego 30 tysięcy nie nadaje się do mieszkania. Ja się pytam, no jak to jest możliwe? No niestety nie było pieniędzy, nie możemy remontować, nie można tego zrobić, więc od razu pierwsza decyzja pokazująca filozofię tego nowego rządu, jeżeli chodzi o sprawy socjalne studentów, to było 150 milionów przekazane na uczelnie na remonty akademików. Oczywiście to kropla w morzu potrzeb, tak? No bo za 4 miliony nie zrobi się za dużo. Natomiast już w tej chwili będziemy szykowali zmiany ustawowe, które dadzą możliwość korzystania z funduszu dopłat do budowy mieszkań komunalnych. Tam chcemy dopisać właśnie remonty i budowę akademików. I przyznam się szczerze, w tej chwili analizujemy wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o akademiki we wszystkich uczelniach. Ja prosiłem, żeby uczelnie nam podały, ile potrzebują środków na remonty, ile środków na budowę nowych akademików, bo cel jest taki, żeby podwoić ilość miejsc w akademikach. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest element również tej polityki budowy mieszkań w Polsce, no bo zwolnienie miejsca w mieszkaniu, bo student mieszka w akademiku, powoduje, że tych mieszkań od razu mamy na rynku dużo, dużo więcej.
Na koniec jeszcze pytanie o politykę. Trwa kampania samorządowa, wyjątkowo krótka.
No, krótka, jakaś taka spokojna mam.
Na razie tak, ale w weekend konwencja Prawa i Sprawiedliwości, z tego co pamiętam, też konwencja samorządowa Lewicy.
Tak, we Wrocławiu.
Chyba Trzecia Droga też ma swoje spotkanie, organizuje. Więc pytanie, na jaki wynik Lewicy pan liczy i jednocześnie na ile ważna jest dla Lewicy ta kampania?
Samorządy są bardzo ważne, natomiast przyznam się szczerze, że ciężko będzie mówić tutaj o wyniku, bo już się zorientowałem, jak wygląda sytuacja, bo rejestrujemy te listy. I w samorządach zadziałała koalicja 15 października. To jest pierwszy raz w historii coś takiego się stało, bo są robione i wspólne komitety, ale też nasi działacze startują z list Koalicji Obywatelskiej, więc są absolutnie różne konfiguracje, więc dzisiaj kluczową sprawą jest to, żeby po prostu koalicja 15 października te wybory samorządowe wygrała. Bez Lewicy nie będzie możliwości, żeby była większość we wszystkich sejmikach w Polsce, a to jest kluczowa sprawa, żeby ten drugi krok odsunięcia PiS-u od władzy po prostu został wykonany. Jeżeli nie będzie zrozumienia i współpracy między samorządem a rządem, to my nie zreformujemy Polski, nie przywrócimy normalności, praworządności i proeuropejskości.
A czy jest w rządzie, czy w koalicji 15 października, jak pan wspominał, konflikt między Lewicą a trzecią drogą?
Nie, nie ma konfliktu. Ja wiem, że może być takie wrażenie, że jest konflikt, ale wszyscy wiedzieliśmy. No są, ale proszę, no dobrze, ale proszę zobaczyć. Tak, no ale proszę zobaczyć, to się nie ma co dziwić. No każda partia chce realizować swój program. W związku z czym, jeżeli nie mamy w umowie koalicyjnej wpisanych tych zapisów, chociażby dotyczących kwestii praw kobiet, w związku z czym Lewica, to jest DNA Lewicy, no to się nie ma co dziwić, że Lewica o to walczy. No co, przewodniczący Czarzasty ma przyjść i powiedzieć, nie, no to my już tam odpuszczamy, to już w ogóle nie będziemy o to walczyć. Nie, powiem panu redaktorowi, państwu więcej. Ta walka doprowadzi do tego, żeby w tej kadencji ten projekt ustawy przyjmiemy. Wierzę, że tak się stanie, jeżeli nie będzie dyscypliny w trzeciej drodze.
A jeśli będzie, a ta ustawy dotyczące praw kobiet i praw człowieka powinny trafić pod obrady parlamentu jeszcze przed wyborami samorządowymi, czy po?
W mojej ocenie to będzie decyzja oczywiście polityczna. Ja bym się tego nie bał przed wyborami samorządowymi, bo to takie gierki to nie mają tam większego znaczenia. Myślę, że o tym trzeba po prostu uczciwie dyskutować, bo już chyba 5 projektów jest w ogóle różnych, więc nie ma co tutaj się tego bać. Natomiast będzie to decyzja koalicji, liderów koalicji, co z kolei zaprzecza, że koalicja się kłóci, no bo jak się spotykają i podejmują w tej sprawie decyzję, to znaczy, że wszystko jest okej.
Oficjalnie można usłyszeć, że takie spotkanie jest planowane na piątek. Będziemy śledzić
władzę. No tak, to dzisiaj. To. Ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam.
Będziemy też śledzić kulwary, ale też śledzić to, co dzieje się w sferze nauki i szkolnictwa wyższego i w kontekście oczywiście długoterminowych planów, ale też tego zbliżającego się, bo 23 marca mija 100 dni tak nowego rządu. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem. Dzisiaj był Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.